Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana redaktora Piotra Szubarczyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Witam i bardzo serdecznie pana pozdrawiam.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże szanowni słuchacze.
Panie redaktorze, dzisiaj szczególny dzień, mija 72. rocznica egzekucji Inki i Zagończyka.
No tak, a za 6 dni będzie 90. rocznica urodzin Inki. Pamiętajmy także o tym, zaczynam od tego, ponieważ boję się, że potem zapomnę, ojcze. Rok 1928, ona się w tym właśnie roku urodziła, był pamiętny i wspominany przez wiele lat, bo to była 10. rocznica odzyskania niepodległości. My teraz mamy 100. rocznicę, aż trudno uwierzyć, że tyle już lat minęło. Na to 10-lecie niepodległości, jak Polska długa i szeroka, sadzono dęby wolności. Także w moim mieście, w Starogardzie, taki dąb na rynku miejskim zasadzono i pielęgnowano. W niektórych miastach, tam gdzie były szkoły, gdzie były dzieci, zamiast dębów sadzono lipy, no bo to wiadomo, drzewo Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego. I potem był rok 39. Pierwsza rzecz, jaką Niemcy zrobili w okupowanej Polsce, to zdumiewające. Najpierw niszczyli wszystkie krzyże przydrożne, kapliczki, Boże Męki, jak się mówi na Kaszubach, a jednocześnie niszczyli wszystkie te pamiątkowe dęby wolności. Rozumieli, jakie to ma znaczenie moralne, duchowe dla Polaków i uważali, że od tego trzeba zacząć okupację. Ale przejdźmy do naszej Inki. Ze wzruszeniem obserwujemy działania specjalnego zespołu, teraz już nie zespołu, bo to już jest właściwie pion osobny Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa IPN, odnajdującego i identyfikującego z wielkim powodzeniem liczne szczątki doczesne bohaterów nierównej walki powojennej o niepodległy byt państwa polskiego. Wśród tych postaci są już prawdziwe legendy polskiej historii XX wieku. Pan major Hieronim Dekutowski-Zapora, pan porucznik Stanisław Kasznica-Maszkowski z Narodowych Sił Zbrojnych, pan major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko. Czekamy z wielką nadzieją na odnalezienie i zidentyfikowanie pana generała Augusta Emila Fildorfa-Nila, pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Dzień jego śmierci jest przecież dniem świętem państwowym poświęconym żołnierzom wyklętym. I oto we wrześniu 14 roku na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku Krzysztof Szwagrzyk odnalazł doczesne szczątki Danuty Siedzikównej Inki i Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Mój Boże, mówi się dzisiaj podporucznik Danuta Siedzikówna Inka z woli pana prezydenta Rzeczypospolitej, to awans pośmiertny. Ale ja myślę, że do końca świata Inka pozostanie zwykłym szeregowcem Wojska Polskiego, zwykłą sanitariuszką. Jej wina polegała na tym, że pozostała wierna przysiędze Armii Krajowej, którą złożyła już w 15 roku życia i służyła w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej już po tak zwanym wyzwoleniu Polski przez Armię Czerwoną. Niektórzy do dzisiaj tak mówią, a przecież było to tylko zajmowanie tak zwanej strefy operacyjnej sowieckiej. To było rankiem 72 lata temu. To była środa, 28 sierpnia 1946 roku. Danuta Siedzikówna Inka umierała w specjalnym pawilonie śmierci, dobudowanym do poniemieckiego więzienia. Umierała z ręki funkcjonariusza UB, ponieważ pluton egzekucyjny, sami żołnierze KBW, a więc mocno indoktrynowani, taka formacja zaufana komunistów, uczestnicząca w wielu operacjach przeciwko żołnierzom wyklętym, kiedy zobaczyli Danutę, kiedy zobaczyli szczupłą dziewczynkę lat 17, nie potrafili do niej wystrzelić, oddali strzały w bok. Nawet w tych ludziach na co dzień urabianych na modłę sowiecką obudziło się sumienie. Szczęśliwie dożyli do naszych czasów świadkowie tej strasznej egzekucji. żyli długo, tak jakby czekali na okazję, by wreszcie opowiedzieć o tym wszystkim. Więc spowiednik więźniów i zastępca dyrektora więzienia po wielu latach, mimo że nie mieli ze sobą żadnych kontaktów, zgodnie potwierdzili przed pracownikami IPN-u heroiczną postawę Danusi w godzinie śmierci. Przed strzałami plutonu egzekucyjnego krzyknęła głośno razem z zagończykiem, widocznie umówili się wcześniej: niech żyje Polska. Po nieudanej egzekucji Inka podniosła się, bo osunęła się pod wrażeniem, i krzyknęła raz jeszcze: niech żyje major Łupaszko. Z akt sprawy wiadomo, że Inka odmówiła podpisania prośby o łaskę do tak zwanego prezydenta, czyli sowieckiego namiestnika na Polskę, Bolesława Bieruta. Na dokumencie podpisanym i pisanym w pierwszej osobie jest tylko obrońca z urzędu. On się podpisał. To dlatego w pożegnalnym grypsie Inka napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ja to tak rozumiem, szanowni słuchacze. Myślę, że to jest właściwa interpretacja. Ale być może, kiedy pisała o tym zachować się jak trzeba, myślała także o pewnej sytuacji wcześniejszej. Miłomłyn, niedaleko Ostródy. Piękne, cudowne miejsce. Leśniczówka i spokojna praca kancelistki, którą załatwił jej ojciec chrzestny, pracownik dyrekcji olsztyńskiej Lasów Państwowych. Ale oto Inka spotyka w Olsztynie chłopców z oddziału, którzy mówią: Inka, zrobisz jak zechcesz. Pójdziesz z nami i możesz też zostać w Miłomłynie, ale pamiętaj, że my nie mamy sanitariuszki, a każdego dnia możemy być ranni. I to spotkanie ze Zdzisławem Badochą Żelaznym, który nie przeżyje Inki, który będzie najpierw cierpiał na jej rękach, na rękach sanitariuszki, a potem będzie umierał od ubeckiej kuli. I to zadecydowało. Inka porzuca ten spokojny azyl i idzie do oddziału. Kiedy myślę o tym, co się potem musiało rozgrywać w jej sercu, to przypomina mi się także pewien zapis z pamiętnika babci Heleny. Helena Tymińska, babcia Inki. To do niej był adresowany ten gryps. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. No niestety ten gryps nigdy do babci nie dotarł, ponieważ panie Mikołajewskie, które ten gryps otrzymały i zapamiętały to ostatnie zdanie, wkrótce zostały też uwięzione w więzieniu w Gdańsku. A babcia, jak się okazuje dzisiaj z tego pamiętnika, do końca życia była przekonana, że Danusia została powieszona przez komunistów i to było dodatkowe jej cierpienie. Ale teraz już wiemy prawie wszystko o Ince. Kiedy o niej mówię, szanowni słuchacze, często mówię cud. Często mówię cud nad Inką. Niektórzy się uśmiechają. Ale to naprawdę jest zespół cudów, niezwykłych okoliczności. No, trudno mi uwierzyć w to, żeby takie niezwykłe okoliczności nawarstwiały się zupełnie przypadkiem, bez woli opatrzności. A więc ten ksiądz Marian Prusak, już 90-letni, schorowany, przedtem umierający w szpitalu, który na nasz widok, na widok pracowników IPN-u mówi: wiedziałem, że przyjedziecie, wiedziałem, że mam jeszcze coś do zrobienia. Albo ten zastępca naczelnika więzienia. Przecież ci ludzie z IPN-em nie chcą nigdy rozmawiać. Oni wzajemnie tam się pilnują, żeby nikt, za przeproszeniem, pary z gęby nie puścił. A on przyjechał do nas na rozmowę i opowiedział nam dokładnie, jak się odbyła egzekucja. Byłem niedawno na cmentarzu garnizonowym, gdzie Inka jest pochowana. Teraz to już nie jest symboliczny, ale prawdziwy grób. Jeszcze raz popatrzyłem dokładnie na to miejsce, bo czasami wydaje mi się, że mogę się pomylić, ale się nie mylę. W roku 2003 arcybiskup metropolita gdański stał na chodniku cmentarnym 20 kroków od symbolicznych jeszcze wówczas grobów Inki i Zagończyka i modlił się w intencji żołnierzy wyklętych, modlił się w intencji Inki i Zagończyka, modlił się w intencji odnalezienia doczesnych szczątków tych bohaterów. Potem była salwa Potem była salwa, marynarze przyjechali, kompania honorowa. A ksiądz arcybiskup stał dokładnie w tym miejscu, gdzie potem Inka została odnaleziona, 80 centymetrów nad głowami Inki i Zagończyka. No czy to można mówić, szanowni słuchacze, o przypadku? Pamiętam Wiesię, siostrę Inki, do której zdążyłem pojechać. Zdążyłem przeprowadzić z nią wielogodzinną rozmowę. I pamiętam nasze ostatnie spotkanie. Panie Piotrze, mogę już umierać. Nie wiedziałem, co to znaczy. Ona, biedna, miała nowotwór, cierpiała bardzo i wkrótce rzeczywiście odeszła. No i ten pamiętnik babci, o którym nikt nie słyszał, pan Tymiński, syn Heleny, babci Inki, stary już człowiek, też ponad 90-letni dzisiaj, nagle sobie przypomniał, że gdzieś na dnie szuflady, w tamtym biurku są jakieś zapiski. Czy to nie cud? Albo odnalezienie w Turcji doczesnych szczątków pradziadka Inki. Niby przypadkowa historia. Krótko mówiąc, ojcze Piotrze, szanowni słuchacze, jestem głęboko przekonany, że Inka jest darem opatrzności dla nas. Dla was, dla mnie, dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci. A te słowa z Grypsu więziennego, powiedzcie, że zachowałem się jak trzeba, niosą w sobie wielką moc, bo my wszyscy pragniemy zachować się jak trzeba. Tylko nie zawsze nam to wychodzi. I wtedy idziemy się pomodlić, wtedy idziemy się wyspowiadać. Ale jest w nas to wielkie pragnienie, bo jest pragnienie w każdym człowieku, jest takie dążenie do doskonałości, do świętości, do zachowania się jak trzeba w każdych okolicznościach. Dlatego jestem przekonany, że ta skromna sanitariuszka, szeregowiec Wojska Polskiego, odegra jeszcze w naszej duchowej historii Polaków, wielką rolę. I dzisiaj pomódlmy się w intencji wiecznego spokoju Inki, innych żołnierzy wyklętych. Pomódlmy się może po cichutku w intencji tego przyszłego procesu beatyfikacyjnego. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Swoją refleksją w aktualnościach dnia w 72. rocznicę egzekucji Inki i Zagończyka dzielił się pan redaktor Piotr Szubarczyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.